Mówiliśmy tydzień temu o tym, że Pan nasz bardzo mocno dba o to, o swoją armię, bardzo mocno dba o każdego żołnierza, bardzo mocno zatroszczył się o to, żeby rozkazy też ten każdy żołnierz mógł słyszeć wyraźnie. Do tego dał na każdemu żołnierzowi swoje słowo, obdarzył Duchem Swoim Świętym. Dał swego Syna na śmierć, zmartwychwstanie, aby każdy żołnierz był właściwie obdarzony, dał też zbroję. Ale Pan nasz, zostawiając nas na tej ziemi, dał też jeszcze jedną, pośród tych wszystkich ważnych rzeczy, jeszcze jedną ważny dar, można powiedzieć, ważną sprawę. I to będzie ta sprawa, którą, tak jak mogliśmy mówić ostatnio, tak to będzie ta ważna sprawa, która nie będzie tyczyła się wielu, nie będzie miała posłuchu u wielu. Wiecie, tak kiedy wyszliśmy tydzień temu, żeby pośpiewać na mieście, przyglądałem się różnym reakcjom ludzi, nie jakoś tak specjalnie mocno, ale przyglądałem się, można powiedzieć, tak jak się mówi, kątem oka. I widziałem bardzo różne reakcje, jedne szydercze, drugie znowu zatrzymania się. Kiedy dochodziło do słów Jezus Chrystus w pieśniach, ludzie przechodzili na drugą stronę, przyspieszali kroku. Ale byli też tam ci, którzy gdzieś tam słuchali, lecz posłuchali chwilę i poszli dalej. I Bóg jeden wie, ileż tam było ludzi, którzy rzeczywiście coś usłyszeli głębiej. Wiecie, to słowo, które dzisiaj chciałem z wami podzielić, nie będzie do wielu. Nie będzie do tłumu. To słowo będzie do tych, którzy rzeczywiście chcą iść za Jezusem Chrystusem na całego. To słowo będzie do tych, którzy chcą, oddawszy Jezusowi Chrystusowi wszystko, ostać się na tym polu bitwy. Którzy chcą zwyciężyć wroga w imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Jego świętej krwi i ostać się i rzeczywiście znaleźć się po prawicy Jezusa Chrystusa w dniu Jego przyjścia. To będzie słowo o pocieszeniu. I teraz już tutaj chciałbym zadać pytanie każdemu z nas, sobie pierwszemu. Czy potrzebujesz posilenia, pocieszenia, wzmocnienia w tym życiu ziemskim? Gdzie byś nie spojrzał na różne narody, na różne ludy na tej ziemi, plemiona, gdzie byś nie spojrzał, wielu ludzi potrzebuje posilenia, wielu ludzi narzeka na zmęczenie, wielu ludzi narzeka na nadmiar pracy, wielu ludzi narzeka na to, że ich coś boli. Chciałby to diametralnie zmienić. Tak, to jest ważne, ale nie o takim pocieszeniu chciałem mówić. Chciałem mówić o pocieszeniu, które jest dla tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, duchowym, głębokim pocieszeniu dla tych, którzy duchowo coraz głębiej są złączeni ze swoim Panem, którzy duchowo rozumieją, co mówi Boże Słowo już na tym etapie wiary, na jakim mają, ale wiedzą, że ta Biblia to nie jest księga powierzchni, tylko że to księga to jest księga głębokości, że Chrystus zabiera swój Kościół i prowadzi drogą przez próby, cierpienia duchowe, przez doświadczenia duchowe, które oczywiście fizycznie możemy też widzieć, ale to jest naprawdę dużo wszystko, dużo głębiej niż to, co widzą nasze oczy. To, kiedy widzisz drugą osobę, i tu też wspomnę od razu o tym, kiedy widzisz drugą osobę w doświadczeniu trudu, zmęczenia, to jest jedno. To łatwo widać. I w tym możesz poklepać kogoś po ramieniu i powiedzieć, no, życie nie jest lekkie dla tych, którzy chcą w tym życiu czegoś więcej. Ale duchowo zobaczysz, kiedy sam będziesz trwać w Jezusie Chrystusie, duchowo zobaczysz coś więcej. Wtedy, kiedy masz duchowe oczy, zobaczysz duchowe doświadczenie drugiej osoby. O tym już mówiliśmy, ale tutaj zajrzymy jeszcze głębiej. Bóg pośród tego Izraela widział proroków, którzy głęboko zajrzeli do serca ojcowskiego, do Bożego serca, objawił im głębiej swoje serce, jak bardzo chciał, żeby ten Izrael był jego, jak bardzo chciał, żeby ten naród mógł być jego chlubą, jak bardzo chciał, żeby ten naród mógł być jego własnością. I w tym też właśnie Bóg pokazał tym prorokom, jak jego serce jest kochające, jak jego serce potrafi być otwarte. Pytanie do ciebie, pytanie do mnie z tych kart Biblii, za chwilę zacznę o tym czytać, brzmi: czy chcesz widzieć coś głębiej? Mówiliśmy o tym na obozie, ale pytanie od Boga jest takie dla nas: czy chcesz widzieć głębiej, czy tylko chcesz widzieć powierzchnię? Jeśli chcesz widzieć powierzchnię, to może tak być, ale na długo ci to nie da siły, bo Bóg prowadzi swoje dziecko zawsze głębiej. Prowadzi swoje dziecko w głębokości swojego słowa, prowadzi swoje dziecko. To jest jego zamiarem dla każdego człowieka, który oddał mu swoje życie. To jest jego naprawdę cel, głęboki jego cel, żeby wprowadzić każdego człowieka w coraz to głębsze poznanie jego. Nie jest jego celem, żeby to był monopol tych, którzy tylko w kościele dzielą się jakimś słowem, mówią jakieś słowo. Nie, Bóg nie ma na to monopolu. Oczywiście to jest ich zadanie, mają to robić, ale to przez nich Bóg powiedział: ja wprowadzę cały swój lud. Bo Bóg chciał tego, żeby kapłani zwiastowali, ale powiedział: ja chciałem, żeby cały mój lud był ludem, który mnie zna. Poznanie ginęło tego ludu, dlatego że kapłani zaniechali poznawania Boga, ale ci kapłani, poznawszy Boga, oni mieli temu ludowi zwiastować, jaki jest ten Bóg, i dlatego ten lud miał w to wchodzić. Ten lud miał być tym ludem, który zna swojego Boga. Tam brat brata miał napominać za to, że jak ty mogłeś takie coś zrobić przed obliczem Bożym. Oni mieli znać nawzajem swojego Boga. Oczywiście tak jak w domu rodzą się pierwsze dzieci, można powiedzieć, pierwsze dziecko się rodzi, później następne i następne. I w stosunku, ile ma lat to dziecko, też widzi, jak rozwija się ten dom, jak to dokonuje się w domu. I można powiedzieć, tak dojrzewa. Ale Bóg naprawdę chce, żeby cały dom był pełny jego poznania. Żeby wszyscy byli pełni jego poznania, żeby chodzili w tym rozumieniu, coraz głębszym rozumieniu jego woli. W coraz głębszym rozumieniu, co jest Bożą wolą, żeby to móc zobaczyć. Musisz wejść w doświadczenie, żeby móc zobaczyć, co jest Bożą wolą. Nie odbędzie się to bez doświadczenia, duchowego doświadczenia. Znowu wspomnę o tym, to nie jest doświadczenie twojego trudu na tej ziemi, twoje doświadczenie ogarnięcia różnych tych fizycznych rzeczy. To jest jakieś doświadczenie ziemskie. Gdyby na tym opierała się wiara, wówczas wielu by było ludzi na tej ziemi wierzących. Ale wiara opiera się na poznawaniu Jezusa Chrystusa, na pewności w poznawaniu Jezusa Chrystusa. Na tym opiera się wiara. Dlatego niektórzy po pewnym momencie odpuszczają, odchodzą w cielesność, mówią, że tego nie widać, tego nie czuć, to jest nudne, i odpuszczają sobie. Bo Bóg powiedział: ja otworzę, jeśli będziesz się mnie słuchać, jeśli będziesz całym sercem przy mnie, to ja otworzę i pozwolę wejść. Otwórzmy 25 rozdział Księgi Izajasza. Ja wiem, ochotę ma bardzo dużo ludzi na tej ziemi. Kiedy patrzę w przebiegu lat, kiedy patrzę na te religie, na to wszystko, co się dzieje wokół, widzę, jak wszyscy w rezultacie ludzie mają ochotę na tej ziemi na to, żeby to było dla nich, to, co teraz będę czytał. Żeby to rzeczywiście, żeby oni mogli z tego skorzystać. Żeby oni mogli to wziąć. Wiecie, ochotę, powiem w sposób ludzki, prosty i wyraźny, ochotę na wzięcie wypłaty ma wielu ludzi, ale pracuje tylko ten, kto pracuje, zapłatę otrzymuje. Ochotę może mieć dużo ludzi, ale tylko ten, kto pracuje, ją otrzymuje, tak jest u Boga. Ten, kto oddaje to, rzeczywiście, co widzi, że było niczym, żeby odzyskać to, co było czymś, ten to rzeczywiście otrzymuje, ten w to wejdzie i rzeczywiście Bóg mówi, to odbierze. I to jest właśnie to, co Bóg mówi tutaj do Izraela i tutaj od 8 wersetu. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział i będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Słyszysz te słowa, zobacz, spójrz na nie głębiej i zobacz, że Bóg mówi, ja zetrę łzę z każdego oblicza, ja zniszczę śmierć na wieki, usunę hańbę swojego ludu. O czym my mówimy tutaj, o czym pisze prorok? Zrozumie ten, kto jest przejęty tym, co dokonało się z ludem Bożym, tym, co dokonuje się z ludźmi, którzy odpuszczają sobie Jezusa Chrystusa. Oni płaczą, oni w swoich komorach potrafią płakać przed Bogiem i nie płakać z powodu tylko tego, że coś im w życiu nie dostaje. Nie płakać z powodu tego, że coś by chcieli, a nie mają. Nie płakać nawet z powodu tego, żeby chcieli mieć kolejne cechy, ale nie oddają swojego życia. To jest, kto płacze? Kto dzisiaj płacze w komorze modlitwy z powodu tego, że lud jeszcze tak mało ma poznania Jezusa Chrystusa? Że lud jeszcze tak mało ma tego właśnie oglądania Jezusa Chrystusa? Kto dzisiaj płacze przed Bogiem? Czy to jest wyznaczone tylko dla tych, którzy nazywają się kaznodziejami, którzy mówią o sobie pastorzy, czy mówią o sobie jacyś tam przełożeni? Nie. To jest wyznaczone dla każdego, kto będzie chciał głębiej być w relacji z Jezusem Chrystusem, kto będzie chciał poznać Jezusa Chrystusa jeszcze głębiej. Czy to jest dzisiaj coś, co dokonuje się w pryzmacie jakimś niemożliwym, nierzeczywistym, fikcyjnym? Nie. To dokonuje się w czymś możliwym. Tylko zobaczcie, dokonuje się tak silna wojna, tak silna walka dokonuje się o to, żeby nie być rzeczywiście względem serca Jezusa Chrystusa. Kiedy Chrystus miałby ci na chwilę otworzyć jeszcze głębiej swoje serce i pokazać, jak On przeżywał Słowo Boże. Nie było takiego człowieka, który Go słuchał, który słyszał te słowa w tamtym czasie, przeżywające to tak, jak przeżywał je sam Syn. A sam Syn jednak wiedział, że Ojca pragnieniem jest to, żeby przeżyć to Słowo każdy mógł, który je słyszał. I co musiało się wtedy dziać w sercu Syna? Jakże On musiał być jedno ze swoim Ojcem. On musiał się dziać ogromny smutek, że przyszło Boże Słowo, że stało między nimi Boże Słowo, że oni mogli oglądać Boże Słowo. Jednak to ich nie zachęciło do tego, żeby mogli, że chcieli w nie wejść głębiej. Ludzie dzisiaj wchodzą, bardzo duże mają pragnienie, żeby wejść w głębiej to, co będzie dla nich, żeby wejść w głębiej w korzyści płynące dla nich. Każdy z nas ma ochotę, jeśli nie ma krzyża, śmierci Jezusa Chrystusa, to każdy ma bardzo silną ochotę, żeby wejść w to, co będzie dla mnie. Wiecie, jeśli Bóg nam wyznaczył czas, ja znowu będę o tym mówił, przypominał, z Bożą pomocą, jeśli Bóg nam wyznaczył czas, dni, godziny, minuty, miesiące, jeśli Bóg nam wyznaczył ten czas na tej ziemi, jeśli powiedział, do mnie On należy, bo powiedziałeś mi przecież, że już nie chcesz żyć Ty, ale chcę, żeby żył w Tobie mój Jezus, Syn Jezus Chrystus. Chcę, żebyśmy przyszli i zamieszkali u Ciebie. To więc, jeśli tak oddaliśmy to Bogu, to czy nie do Boga należy prowadzenie tego życia tak, żeby ono było głęboko w Jezusie Chrystusie? Żeby ono było naprawdę czymś bardzo głębokim w Jezusie Chrystusie? Dzisiaj kaznodzieje, dzisiaj kazalnice namawiają do tego, można powiedzieć, jak można powiedzieć o kazalnicy, ale namawiają ludzie do tego. I wielu chrześcijan dzisiaj mówi jednym głosem, ty nie drąż tematu, ty pomyśl, co możesz wziąć od Chrystusa, ty pomyśl, co mógłbyś jeszcze otrzymać od swojego Pana, a co Twój Pan może otrzymać od Ciebie? Co Twój Chrystus może dzisiaj wziąć od Ciebie? Co ten Chrystus może dzisiaj wziąć i powiedzieć, tak, dałem Mu coś, żeby otrzymać to z tej właśnie mocy, z tej łaski, którą Mu dałem. Wiecie, to jest... Właśnie dlatego płynie to pocieszenie. Wtedy możesz rzeczywiście otrzymać od samego Pana pocieszenie, gdy jesteś w tym miejscu. Gdy jesteś w tym miejscu, dlatego nie będziesz tego wymagać, dlatego powiedziałem, że to nie jest do wielu, bo wielu dzisiaj nie potrzebuje tego, potrzebuje, żeby Chrystus ich pocieszał w ich trudach. Rzeczywiście ja mogę po części powiedzieć, że troszeczkę wiem, co to są trudy codzienności. Kiedy patrzę na różne rzeczy, kiedy dotykają mnie różne rzeczy, kiedy przeżywam różne rzeczy, mogę powiedzieć co na ten czas trochę o trudach codzienności, ale to nie jest to. To nie jest to. W tym jeszcze mocniejszym, głębszym zrozumieniu Jezusa Chrystusa jest dopiero tam tkwi to, że będą ci leciały łzy po policzkach, dlatego że widzisz, że twojego Pana jest jeszcze za mało, że za mało jest jeszcze tego zachwytu Jezusem Chrystusem, że za mało tego jeszcze widzisz w sobie. Później może gdzieś będziesz to widział w innych, ale najwięcej będzie cię smuciło to, że widzisz tego jeszcze za mało u siebie. I ktoś może ci z boku mówić, ty się ciesz, ty się raduj, ty się w ogóle nie smuć, a Duch Święty cię dotyka i mówisz do Boga, Boże, ja cieszę się z tego, że dałeś mi Jezusa Chrystusa. Ale nie cieszę się z tego, że gdzieś to wszystko tak wolno idzie. Nie cieszę się z tego, że jeszcze tak mało tego Jezusa Chrystusa mam. Że widzę, zachęcasz mnie, potężnie mnie zachęcasz do tego, że miał go więcej. Mówisz mi każdy dzień, możesz mieć każdą sekundę w Jezusie Chrystusie zanurzoną. A jednak gdzieś taki oporny jestem. Jednak jestem taki gdzieś powściągliwy wobec twoich spraw. Taki gdzieś jeszcze zatrzymujący. Nie znam człowieka na tej ziemi, który by nie był taki. Ale znam Jezusa Chrystusa, który pociąga za sobą tych, którzy naprawdę Mu się oddają. I wtedy rzeczywiście takich ludzi możesz poznawać, którzy oddawszy się dopiero Jezusowi Chrystusowi. Każdy z nas jest w tym ciele. Każdy jakieś przypadłości, słabości ma. Gdzieś jakieś rzeczy, w których później gdzieś idzie i wykonuje coś, co jest, nie wiem, rodowodowe, różnego rodzaju pochodzenia. I dlatego Chrystus potrzebuje być w nas w głębi, żeby to wszystko raz, że ściągnąć, a dwa, żeby móc nas napełnić poznaniem siebie. W pewnym etapie ludzie odpuszczają i mówią, i widzę to, jak mówią w pewnym momencie, skupmy się na innych rzeczach. Skupmy się na rzeczach, które widzimy. W czasie ostatecznym, w tym czasie końca, przyjdzie taki przesiew, że wielu będzie naprawdę zaufa więcej temu, co widzą ich oczy. Zaufa więcej temu, co widzą ich oczy, o czym będą podpowiadały im myśli, o czym będą im pokazywały, co będą mogli dotknąć, co będą mogli gdzieś tam wziąć w swoje ręce, będą bardziej w to wierzyli. I ktoś powie, no przecież to nie trzeba w to wierzyć, ale oni bardziej będą przykładać swoje serce. Ale Bóg nas zachęca i mówi, miej serce względem nieotwarte, a ja cię poprowadzę do tego miejsca, gdzie zobaczysz, jak głębokie może być przebywanie ze mną. Ludzie naprawdę blokują swoje serca dzisiaj. Ludzie myślą sobie, że serce to jest taka przestrzeń, która tylko potrzebuje słowa kocham, przepraszam, miłuję, przyjaźnie i takie tam, i jeszcze inne słowa byśmy dodali, że to jest tylko taka przestrzeń. Serce człowieka jest głębokie, a im bliżej Chrystusa, tym jeszcze głębsze, żeby wziąć od Boga to, co rzeczywiście będzie mogło wyrażać w stronę swojego Ojca, żeby mogło to z tym przychodzić do swojego Boga. I wtedy nie będzie cię nikt zmuszał. I wtedy rzeczywiście prawdą będzie, wtedy się z tym zgodzę, prawdą będzie, że nie będziesz musiał się przymuszać do godzinnych rozmów ze swoim Ojcem. To twoje serce, twoje przebywanie z Bogiem, Duch Święty sam w tobie będzie uwielbiał tego Boga. Będziesz się wtedy sam budził w nocy, żeby wielbić swojego Pana, kiedy będziesz zasypiał. Będziesz wiedział, że zasypiasz z Nim, aby znowu może ktoś usłyszał z boku te właśnie pieśni, kiedy śpiewasz przez sen swojemu Bogu. Kto to czyni? My sami, do tego się sprowadzisz sam, sam to zrobisz, sama to zrobisz. Przenigdy, nie próbuj, bo zawiedziesz się i odejdziesz od tego Boga. A Bóg mówi, nie, ja to zrobię. Ja to mocą swojego Ducha Świętego i dlatego jest potrzebna moc Ducha Świętego. Nie dlatego, żeby człowieka w coś tam powierzchownego wprowadzić. W religii nie trzeba mieć Ducha Świętego. Tam są emocje, tam są różne triki, ale tam nie trzeba mieć Ducha Świętego. Tu ludzie mówią o Duchu Świętym, ale sami go zastępują super, grając różnego rodzaju melodyjki, robiąc różnego rodzaju rzeczy i tam jest bardzo szybko wplatający się duch tego świata, diabeł. ale w Kościele, żywym Kościele. Ten Kościół wie, Boże, bez tego Ducha, Ducha, w którym Ty właśnie potrafisz nawet nas pocieszyć, wzmocnić. Bez tego Ducha nawet nie potrafimy w tym czasie udać się do Ciebie. Wiecie, Bóg, to jest piękne, nie obciąży nikogo ponad to, co może dźwignąć, ale zawsze dziecko Boże będzie mogło widzieć więcej. Więcej zobaczy, z każdą chwilą więcej. Bóg będzie Ci wyostrzał Twój duchowy wzrok. Jeśli nie masz wyostrzanego duchowo wzroku z każdą chwilą, pomalutku, ale coraz więcej, to wiedz o tym, że masz bielmo. To wiedz o tym, że jakieś bielmo zakryło Twoje oczy i trzeba je szybko maścią Bożą ściągnąć. Trzeba je szybko ściągnąć, ale tam, gdzie rzeczywiście widzisz, ten Twój wzrok coraz bardziej się wyostrza. Widzisz tą duchową przestrzeń, widzisz to duchowe życie w Jezusie Chrystusie coraz wyraźniej. Biblia staje się nie księgą liter, nie księgą zdań, nie księgą zapisanych kartek, ale staje się treścią dużo głębszą, bo mówi o Twoim coraz bliższym Ojcu, mówi o Twoim Mistrzu, coraz bliższym Tobie. To wtedy rzeczywiście wiesz, że to są słowa dla Ciebie. Bo wtedy będziesz rzeczywiście nad wieloma rzeczami płakał w swoim życiu. Będziesz nad wieloma rzeczami przeżywał je. Będziesz słyszał przekleństwa, będziesz płakał nad nimi. To nie będzie tylko początek. Jeśli usłyszałeś kiedyś, że to będzie początek Twojego tylko nawrócenia, a później już to zejdzie z Ciebie, to bzdura. Nie wierz w to. To będzie tak, że grzech będzie zawsze dla Ciebie czymś strasznym, czymś obrzydliwym. Czymś, co nie będziesz naprawdę chciał nigdy w tym przebywać. Gdzie będziesz wiedział, że szyderstwo to będzie dla Ciebie obrzydliwe, plotkarstwo to będzie dla Ciebie obrzydliwe i Duch Święty tak właśnie będzie to czynił w Tobie, że będziesz wtedy wiedział, że jesteś tak delikatny duchowo i w tej delikatności duchowej widzisz, że Bóg Cię wprowadza jeszcze głębiej. Potrzeba jest delikatnych ludzi duchowo. Potrzeba jest na tej ziemi naprawdę, ich bardzo potrzeba, bo oni nawet wiedzą, o co dzięki Duchowi Świętemu, o co się modlić, jak należy. Wielu ludzi dzisiaj się modli na tej ziemi. Ale mało ludzi jest tych, którzy duchowo weszli w wolę Ojca i w tej woli spotkali się razem z odpowiedzią w Ojcu, z Jego odpowiedzią płynącą od Niego. Ale Bóg zachęca za każdym razem, nawet wtedy, kiedy mówi do Izraela, zachęcał, żeby każdy mógł w to wejść. Dlatego oddał swojego Syna. Dlatego oddał na śmierć swojego Syna umiłowanego. Dlatego się musiał z Nim rozstać z powodu właśnie naszych grzechów. Otwórzmy 49 rozdział Izajasza. 49. Jeszcze bardziej tego doznaję, gdyż widzę, że w tym czasie ostatecznym Bóg mówi, że poznanie wzrośnie. I to nie jest poznanie jednostek. To nie jest poznanie jakichś tam ludzi. Aczkolwiek też jest napisane, że będą się chwytać takich ludzi. Ale to jest poznanie, które możesz mieć, dziecko Boże, które chce Bóg, żebyś Ty je miał. Żebyś rósł w tym poznaniu. Żebyśmy rzeczywiście nie byli tymi, którzy zasiądą gdzieś na laurach, ale którzy będą chcieli mieć to poznanie głębsze. Każdy jeden z nas. Ta najmniejsza osoba, którą wydawałoby się, że jest taka najmniej znacząca w tym Kościele. Bóg mówi, obdarzę każdego, kto do mnie przyjdzie. Najmniejszą, najmniej widoczną osobę obdarzę tak samo, jak tą najbardziej widoczną osobę. On ma moc, on to uczyni, tylko szuka serc szczerych wobec Niego, tylko szuka serc otwartych, puka i szuka, puka, aż mu otworzą, a tam, gdzie człowiek otworzy, tam będzie mógł jak Daniel, jak Jan, jak Ezekiel, będziesz mógł wglądać w to. Naprawdę, chcesz wglądać? Chcesz wglądać jak Ezekiel w chwałę Bożą? Chcesz być jak Daniel, który widzi przyszłość? Chcesz być jak ten Jan, któremu Bóg objawia, co będzie, jak to będzie wyglądało? Wzięli się za to ludzie. Wzięli się za to ludzie, którzy mają jakieś wyznania, którzy nazwali się Kościołem i mówią, my już to znamy. Lecz nie o to Bogu też chodziło. Wyraźnie pokazywał. Bo właśnie Bogu o to chodzi, żeby każde swoje dziecko, które chce więcej poznać swojego Boga, Bóg nie pozostawi. To nie jest jak my nieraz na tej ziemi. My nawet nie wiemy, jak można nas poznać. Z boku ktoś nas obserwuje, jakoś nas może poznać. To może coś nas o nas powiedzieć, zopiniować nas, nasze zachowanie, ale Boga poznaje się poprzez naprawdę głębokie bycie z Nim. Przez codzienne bycie z Nim. Gdzie będzie bycie z Nim ważniejsze od bycia z ludźmi. będzie się z nim bardzo mocno wiązało, ale bycie z Bogiem będzie dużo ważniejsze niż bycie z ludźmi. A później to bycie z ludźmi będzie przekładało się przez to bycie z Bogiem. W 49 rozdziale tutaj czytamy kolejne Boże pocieszenie, kolejną Bożą zachętę od 10 wersetu. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone. I tak, jedni będą przychodzić ze wschodu, a drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemię i wy góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. Zobaczcie, Bóg mówi, będą, nie będą już łaknąć ani pragnąć. Dzisiaj możesz powiedzieć, nie mam wielkiego łaknienia, nie mam dzisiaj wielkiego pragnienia, bo Bóg zatroszczył się o mój byt tutaj na tej ziemi. Zatroszczył się dlatego o twój byt na tej ziemi, żebyś ty mógł jeszcze więcej zatroszczyć się o Bożą sprawę. Zatroszczył się tylko dlatego, żebyś mógł głębiej być, bliżej Chrystusa Jezusa. Naprawdę. Zatroszczył się dlatego, inaczej by nie dawał ci tego wszystkiego. Mógłbyś mieć jak ci ludzie na tej ziemi, którzy dążą sobie, idą swoją drogą, zostawiając Boga. I oczywiście mogą też powiedzieć, mają, ale wraz z tym wszystkim mają straszne serca. A Bóg daje to swoim dzieciom. Mówi, ja się o to zatroszczę. Dam to swoim dzieciom, dlatego żeby moje dzieci mogły szukać mojego oblicza jeszcze bardziej. Mówi, kiedy was sprowadzę do ziemi obiecanej i dam wam wszystkiego, co będziecie tylko potrzebowali, wszystkiego będziecie mieli pod dostatkiem, wtedy przestrzegajcie mojego słowa. Wtedy poznajcie jeszcze bardziej mnie, że ja jestem tym Bogiem, który was tam wprowadził. Wtedy wiecie o tym, że ja jestem Bogiem, z którym można naprawdę obcować. To miał robić Adam z Ewą w ogrodzie Eden. To mieli robić. Mieli wspaniałe zadanie. Najpiękniejsze zadanie, jakie można by było mieć na tej ziemi. Biorąc pod uwagę Adama i Ewę, to właśnie, żeby przebywać tylko ze swoim Bogiem. Obcować ze swoim Bogiem w ogrodzie Eden. Oni zaczęli obcować, poobcowali sobie chwilę z diabłem. Co się stało? Chwilę tylko z diabłem. Zamienili słów, parę może zdań. Widzimy. Poddali się i do dzisiaj mamy tego konsekwencje. Do dzisiaj masz te trudy, Adamie. Do dzisiaj masz te bóle, Ewo. Do dzisiaj to wszystko się dokonuje. Ale zobaczcie, ale Bóg mówi, lecz ja pośród tego wszystkiego, ty, którzy będą w tym życiu pragnęli czegoś więcej, będą dotykani moim Duchem Świętym, żeby przylgnąć do mnie jeszcze bardziej niż przelega pas do bioder. Ja poprowadzę ich do miejsca świętości. Oni z tego powodu miejsca świętości na tej ziemi będą mieli bardzo wiele doświadczeń, dużo prześladowań, dużo tych różnych przykrości, ale ja, Bóg mówi, ja w tym wszystkim ich pocieszę. Żołnierz Jezusa Chrystusa to nie jest żołnierz ze słomianym jakimś tam, można powiedzieć, kapeluszem na głowie, jakiś rozśpiewany z gitarką. Nie, to jest żołnierz, który idzie w pole walki. To jest żołnierz, który po polu walki, po tym, kiedy widzi, jak giną ludzie na tym polu walki, on wraca do swojego mistrza, do swojego, można powiedzieć, przywódcy. Wraca i potrzebuje pokrzepienia. Widział tam, dzisiaj masz jakiś obraz ludzi, którzy wrócili z pola bitwy i są rozbici umysłowo. Są ludzie, którzy nie potrafią sobie już poradzić z tym, co widzieli na polu bitwy. Ty będąc na polu bitwy, jeśli jesteś na polu bitwy, to potrzebujesz wracać do swojego mistrza, zostawiać mu to wszystko, co tam widziałaś i korzystać z jego pocieszenia. O tym dzisiaj chcę mówić, o tym dzisiaj mówię. Kiedy rzeczywiście tam ciebie nie ma, kiedy widzisz, że nie wszedłeś tam, kiedy widzisz, że rzeczywiście jest to miejsce niedostępne dla ciebie, to przyjdź do swojego Pana na podstawie Jego słowa i przez wiarę, którą On tam sam ci będzie wkładał w twoje serce, będziesz mógł tam wejść. Na tyle, i będziesz miał wiarę, będziesz mógł tam wejść i zwyciężać wroga. Na tyle, ile Chrystus będzie ci też dawał mocy w tym wszystkim. Będziesz mógł wejść i zwyciężać wroga, a wtedy zobaczysz, jak będziesz potrzebował bardzo silnie pocieszenia. Jak będziesz potrzebował w tym boju bardzo silnie Jezusa Chrystusa. Bardziej niż poklepania po ramieniu najlepszego twojego brata w Chrystusie. bardziej niż poklepanie po ramieniu Twojej najmilszej siostry w Chrystusie, byś potrzebował przyjść do komory modlitwy i wołać do swojego Pana, a teraz pociesz mnie, bo widziałem na tym polu bitwy wielu ludzi, którzy odpadło. Widziałem na tym polu bitwy diabła, który siekał ludzi, który robił sobie z nimi, co mu się podobało, wkładał w ich umysły, co mu się żywnie podobało, a oni szli za tym. Teraz przychodzę do Ciebie, Panie, i pociesz mnie w tym, bo dałeś mi widzieć to, co rzeczywiście Ty chcesz, żeby widziały Twoje dzieci. Dlatego w tym pociesz mnie. Doznajesz tego? Czy myślisz, że to jest tylko powyżej 20 lat w Panu? 30, może 40? Nie, to jest dla każdego dziecka. Sam mogłeś to doznać, mogłaś tego doznać, kiedy oddałaś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, oddałeś, kiedy Pan uczulił Cię, uwrażliwił Cię na to, co jest grzechem, na to, co jest nieprawością na tej ziemi. I mogę rzeczywiście powiedzieć, faktycznie ileż zła jest na tej ziemi, ileż kłamstwa, gniewu, złości, złych słów i tak dalej, cudzołóstwa, pożądliwości. I wtedy rzeczywiście wiedziałeś, przychodzili do swojego Pana i mówili, ja nie chcę wychodzić. Ja nie chcę wychodzić z miejsca przebywania z Tobą. Ja nie chcę wychodzić z mieszkania, tego tyle jest na zewnątrz. Tego wszystkiego, co Ciebie zasmuca. A jeszcze bardziej Bóg mówi, wprowadzę Cię do miejsca, gdzie zobaczysz to, to wtedy rzeczywiście aż się zdziwisz. Ale ja w tym wszystkim chcę Ciebie posłać, abyś zachęcał strudzonych. Kiedy posłał swojego Syna, posłał po to, żeby ten Syn zachęcał utrudzonych, żeby zachęcał Jego Słowo na przestrzeni wieków tych, którzy są w tym utrudzeniu pójścia za Jezusem Chrystusem i widzenia grzechu. A ponad jeszcze to widzenie, widzenia szczęśliwego oglądania Ojca. To jest niemożliwe dla człowieka. Niemożliwe to jest dla człowieka, jeśli nie odda się pod prowadzenie Boże, pod prowadzenie Ducha Świętego, żeby mógł pośród tego wszystkiego chodzić jeszcze z rozweselonym obliczem względem Ojca, radosnym obliczem. Ludzie chodzą na tej ziemi z radosnymi obliczami, gdyż korzystają i z tego, i z tego. Ale tylko ci, którzy korzystają naprawdę z Jezusa Chrystusa, którzy są w tym, aby się weselić duchowo, aby rzeczywiście widzieć duchowo Ojca, to wiem, że Bóg ich w to będzie wprowadzał. Nie da im wszystkiego, co sam patrzy na to i co odczuwa, bo żaden człowiek by tego nie wytrzymał. Ale objawi temu człowiekowi, będzie objawiał, do czego powołał swój Kościół. Ten Paweł nie płakał dlatego, że mu ktoś kazał płakać w komorze. Nie płakał 3 lata napominając ich dniem i nocą. Nie płakał dlatego, że mu kazali Piotr, Jakub, Jan, kiedy się spotkali już razem. Powiedzieli, Pawle, płacz, a w ten sposób będziesz miał załatwioną sprawę ze zwiastowaniem. Nie. On miał prowadzenie Ducha Świętego. Duch Święty sam prowadził go do miejsca, gdzie on potrafił dniem i nocą napominać ich, czy osobiście, czy przez właśnie modlitwę do Ojca, żeby Ojciec sam to indywidualnie z każdym z nich czynił. On naprawdę miał serce takie wrażliwe na Boże dokonania. Iluż go wtedy zrozumiało? Kto potrzebował wtedy pocieszenia, jak nie Paweł? Kto wtedy potrzebował tego pocieszenia bardziej, jak nie właśnie on w tym doświadczeniu pójścia i zwiastowania Ewangelii Jezusa Chrystusa? Bity, opluwany, odrzucany, niezrozumiany i pocieszenie otrzymywał. Otrzymywał pocieszenie. Gdzie pisał, że pocieszył mnie Bóg. Sam Bóg mnie pocieszył. Sam Bóg mnie podniósł. Sam Bóg mnie wprowadził do tego. Dlatego chwała Bogu za to, że On taki jest. On naprawdę jest wierny. Ezechiela 34 rozdział. Też mógłby powiedzieć, no bracie, tak pocieszać, to mało kto potrafi, żebyśmy później pomyśleli sobie, że w ogóle nie pocieszyłeś, tylko nas jeszcze bardziej zgnębiłeś. Po niektórych obliczach to widzę, ale Pan wie, o czym mówię i daj Boże, żebyśmy zrozumieli to wszyscy. 34 rozdział, 23 werset. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida i będzie je pasł. Będzie je pasł i będzie ich pasterzem, a ja Pan będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja Pan to powiedziałem, zawiąc z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I tutaj jest, na razie się zatrzymamy. I zobaczcie, Bóg mówi, ja, moim zamiarem jest dać im kogoś, kto będzie ich nieustannie pasł, kto będzie ich nieustannie na tym polu mógł ochraniać, pocieszać, przeprowadzać. Bóg od samego założenia, stworzenia tej ziemi wiedział doskonale o dzisiejszym naszym dniu, wiedział doskonale o jutrzejszym naszym dniu, o tym, co będziemy przeżywali. Wiedział doskonale, dlatego zabezpieczył nas najlepszym pasterzem, jakiego mogliśmy kiedykolwiek otrzymać. Wiedział, że owca będzie w bardzo ciężkim polu bitwy. Wiedział o tym, że owca, prawdziwa owca Jezusa Chrystusa będzie w tylu napięciach, że sama interwencja będzie wielokrotnie w ciągu doby potrzebna samego Jego Syna Jezusa Chrystusa, Jego samego Ojca. Wiedział o tym doskonale. Dlatego mówi, otrzymacie to, dałem wam pasterza. Przecież mógłby nie dawać swojego Syna jako pasterza, mógłby powiedzieć, no nie macie tak ciężko na tej ziemi, nie jest wam tak trudno na tej ziemi. Otóż Bóg wiedział, że będą na tej ziemi owce Jego pastwiska, którym będzie naprawdę trudno. Mówił do Izraela, lecz wy nie chcieliście słuchać moich słów. Dlatego pośród takich ludzi Bóg nas stawia i chce, bądź owcą, mówi. Będziesz mówił, lecz nie będą słuchać. Niewielu będzie dzieliło z tobą tęsknotę do twojego mistrza, a jednak ty będziesz cały czas tą owcą, która będzie się radowała na tej ziemi ze swojego pasterza. Czasy nie idą inne, jak tylko takie, gdzie owce, które zakochane są w swoim pasterzu, będą miały coraz węższe, można powiedzieć, możliwości zrozumienia przez inne owce. Będzie tak. Bóg mówi, miłość wielu oziębnie, bezprawie się rozmnoży. Bóg o tym ostrzegał, żeby było wiadomo, ci, Boża owco, że rzeczywiście będzie taki czas, żebyś nie wątpiła w tym czasie, czy ktokolwiek jeszcze wierzy, jak ten prorok. Ale żebyś wiedział o tym, że potrzebujesz w tym czasie jeszcze więcej bliskości i nie odchodził od tego Boga, ale przylegał do Niego jeszcze mocniej, wiedząc o tym, że zapowiedziałeś to, Boże, powiedziałeś o tych słowach, powiedziałeś, że Twoje przymierze będzie niezniszczalne, że jakie postanowiłeś, takie wypełnisz i tak będziesz w tym przymierzu z nami. Dlatego chwała Bogu za to. Ja, wiecie, patrzymy na Ezechiela, na to jego leżenie na jednym, drugim boku. Patrzymy na to, jak traci żonę. Patrzymy na Jeremiasza, który jest wrzucony w cysternę. I patrzymy na innych proroków, jak oni ponoszą. I myślimy sobie, Boże, mieli trudno, mieli bardzo trudno. A co z Tobą, co ze mną? Kiedy Bóg by dzisiaj zechciał jeszcze głębiej Cię poprowadzić, a chce. Jeśli będzie chciał Cię poprowadzić, to jest przez te i nawet jeszcze trudniejsze doświadczenia, co z Tobą, co ze mną. Nie ma prawa do tego. Powiesz Mu nie. Miałeś proroków, wybierz sobie dalej, Boże, proroków. Nie, powiesz wtedy, Boże, niech się dzieje Twoja wola, chociaż wiem, że w tym czasie będę musiał być jeszcze, będzie moje wołanie jeszcze głośniejsze. Wiem, że w tym czasie uczysz mnie tego z Biblii, że moje wołanie będzie jeszcze wyraźniejsze do Ciebie. Będę nieraz wołał do Ciebie słowa, które będą już dla mnie nieraz niezrozumiałe, w sensie takim, że aż tak rozdarte będzie serce. Ale Ty wtedy wiem, że mnie pocieszysz, że mnie wzmocnisz. Przeżywamy każdy z nas doświadczenia na tej ziemi. Widzisz, możesz poddać się złu i powiedzieć, ono tak jest mocne, silne, że muszę te rzeczy robić po ziemsku czasami. Albo stanąć przy Bogu i powiedzieć, nie, prawda Twoja, powiedziałeś, że zwycięży. Chociażby niewielu ludzi było, którzy się jej trzymają. Jednak obiecałeś, Boże, że Twoja prawda przejdzie każdą próbę i zwycięży. Tak jak Twój Syn zwyciężył, przeszedł każdą próbę i zwyciężył. Przejdźmy do Księgi Objawienia. 21 rozdział. Zobaczcie, tu jest napisane, i usłyszałem donośny głos od 3 wersetu, stroną mówiącą, to przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Zobaczcie, niczego już nie będzie, smutku, krzyku. Ktoś by powiedział, krzyku u dziecka Bożego? Otóż kiedy jesteś w doświadczeniu, naprawdę mówię o poważnym doświadczeniu twoim duchowym, to zobacz, co się rodzi w twoim sercu. krzyk. To już nawet nie jest szeptem mówienie. To już nawet nie jest sobie takie delikatne słóweczka. Rodzi się w twoim sercu krzyk, wołanie. To jest będę krzyczał. Tam w psalmieście, gdybyśmy spojrzeli z języku nawet hebrajskiego, tam jest w wielu momentach powiedziane, tam wydobył się jakby krzyk, zawołanie do Boga. Krzyczałem do Boga, wołałem do Niego o pomoc, a On przyszedł i pomógł mi, podniósł mnie z mojego dołu. Naprawdę, im więcej chrześcijaninie idziesz za swoim Bogiem, tym bardziej tego będziesz doznawał. Będziesz naprawdę doznawał smutku, będziesz doznawał śmierci widząc ją. Będziesz wiedział, że tam naprawdę, kiedy On ci mówi, że już tego nie będzie mozołu, to będziesz wiedział, że to jest najpiękniejsze miejsce, jakie tylko sobie mógł wymarzyć człowiek. Nawet nie potrafiłby do końca tego wymarzyć. Zatem to jeszcze bardziej pokazuje, za czym poszedłeś, czemu się oddałeś. Jeśli oddałeś się wizji jakiegoś tam lepszego życia, to jest to słabe. Ale jeśli oddałeś się miejscu, które wyznaczył Bóg dla wiernych swoich i sam Bóg ci pokazuje to miejsce, jak jest w Hebrajczykach 11 rozdziale, pokazuje ci tą ojczyznę, to wiedz o tym, że zostałeś uczyniony wyjątkowym kimś na tej ziemi. Nie po to, żeby być wyniosłym, dumnym i zarozumiałym, ale wyjątkowym, żeby wiedzieć o tym, że Bóg naprawdę wyjątkowo patrzy na ludzi, którzy rzeczywiście weszli w to, że ich ojczyzna, że mają serce w tej ojczyźnie, że mają serce w tym, aby ta ojczyzna była ich nieustannym udziałem, żeby oni mogli biec i ją rzeczywiście posiąść dla siebie. I rzekł, i tutaj dalej widzimy, i ociera łzę, widzimy tam Pan nasz, ale dalej jest napisane, i rzekł ten, który siedział na tronie, to wszystko nowym czynił i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i szateczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Tu widzimy wyraźnie, Bóg zaznacza. Mówi, ja moim zamiarem jest uczynienie ciebie zwycięzcą. Ale zwycięzca odziedziczy to wszystko. Ale naturalnością zwycięzcy na tej ziemi będą łzy, będzie mozu, będzie krzyk. To będzie nie poza tobą. To będzie nieraz twoim doświadczeniem, kiedy będziesz wołać. Ale Bóg mówi, ja dałem wam swojego syna. I Bóg mówi, ja jestem tym, który to rozpoczął i ma moc to dokończyć. Ja jestem tym początkiem i końcem. I tu widzimy wyraźnie, że ten, kto będzie tego pragnął, ten to dostanie. Czy pragnąłeś kiedyś czegoś, co ci sprawi ból? Czy pragnąłeś kiedyś czegoś, co ci przyniesie doświadczenie, trud, mozu? W Jezusie Chrystusie otrzymujesz takie serce, gdzie to już dla ciebie nie ma większej roli ponad to, żeby poznać Chrystusa jeszcze bliżej. Ponad to, żeby z tym Chrystusem być w tym doświadczeniu jeszcze mocniej. Będziesz zderzać się z niezrozumieniem od strony innych ludzi, ale ty będziesz wiedział, że silniejsze w tobie jest pragnienie poznania Jezusa Chrystusa niż to pragnienie bycia z ludźmi, pragnienie, żeby oni zrozumieli ciebie. Do tego prowadzi sam Chrystus. Oczywiście wtedy też będziesz wiedział, jak mówi Paweł, że będzie ciągnęło do tych, którzy przeżywają Jezusa Chrystusa, który dla nich nie jest tylko obrazem wiszącym gdzieś, zachowaj Boże, ale który jest rzeczywiście dla nich przeżyciem każdego dnia. Przeżywają, doznają Jezusa Chrystusa każdego dnia i chociaż nie potrafią nieraz o tym opowiedzieć, to jednak wiedzą, że to przeżycie Jezusa Chrystusa jest dla nich priorytetem najwyższym. Nie dlatego, żeby mieli o czym poopowiadać innym, ale też dlatego, przede wszystkim dlatego, żeby nigdy nie stracić tego najważniejszego, najbliższego przyjaciela. Żeby nigdy nie stracić tej najważniejszej przyjaźni, tego kogoś najbliższego. Żeby nigdy nie stracić tej wspaniałości obcowania z Mistrzem, przebywania w miejscu Jego bliskości. Naprawdę, to jest coś, co Bóg mówi, zachęca. Bóg mówi, dałem wam swojego syna tak blisko. tak blisko, a przez Syna przychodzę ja wraz z Nim do waszych serc. Jak z Nim postępujesz, mój ludu? Jak do Niego podchodzisz? Czy rzeczywiście obcujesz z Nim na 3 kilometry i wołasz do Niego i odpychając Go daleko, mówisz, musisz mi to, tamto, jeszcze tamto uczynić? Czy raczej mówisz, nie, chcę z Tobą przebywać w najbliższej bliskości. Chcę być jak ten Jan, który opiera się o Twoją pierś, który może Ciebie zapytać o cokolwiek i wtedy może usłyszeć odpowiedź. Chcę być jak ta Maria, która zasiada u Twoich stóp. Chcę być jak ten Łazarz skrzeszony, który siedzi z Tobą przy tym stole i może z Tobą normalnie rozmawiać. Dzisiaj wiadomo, Chrystus poszedł do chwały, którą ma po prawicy Ojca. On tam zasiada. Ale jakże bliski jest, cały czas realny, prawdziwy, żywy jest tym, którzy chcą Go poznać bliżej. Chwała Bogu za to, że nie ograniczył tego do Izraela, tego ziemskiego, lecz powiedział, że duchowym Izraelem, tym, którzy mogą Go poznawać, są ci, którzy oddali swoje życie Jemu, którzy poszli za Nim, którzy już nie mają życia ziemskiego, ponadto życie z Nim. Chcesz takiej bliskości Chrystusa? Chcesz? To Ci powiem. Jeszcze. To Ci powiem, że chcesz czegoś, czego nie zrozumie Twoja najbliższa rodzina. Ale Bóg zachęca, żebyś w to wchodził. Dlaczego? Otóż dlatego, że On chce być Twoją... Już. Że On chce być Twoją najbliższą rodziną. Kiedy byłeś w różnych doświadczeniach, kiedy myślisz sobie, zrobisz to, co na przestrzeni wieków ludzie robili, a założysz rodzinę, będziesz miał tą więź ze swoją rodziną, będziesz miał tą miłość, będziesz chciał tą miłość przelewać na nich, będziesz chciał tą miłość mieć odwzajemnioną i Bóg ci to może dawać, ale pośród tego wszystkiego będzie brzmiał ten cichy, łagodny, ale stanowczy głos. I w tym głosie będziesz słyszał: ja jestem najważniejszy. Ja jestem najważniejszy, będziesz słyszał. Ja jestem na pierwszym miejscu. Będziesz mówił: Boże, ja wezmę tą miłość. Ja ją poniosę dalej. Ja dam radę, Boże. A Bóg będzie mówił do Ciebie: nie oddam swojej własności. Dlatego o tym mówi Biblia, dlatego o tym dzisiaj się z Wami dzielę. Że Bóg mówi wyraźnie: moją własnością w Tobie jest pierwsza miłość. To jest moja własność, Bóg mówi. Moją własnością w Tobie jest najwyższe uczucie, jakie może być w Twoim sercu, tej miłości. Ono jest, należy do mnie, wyłącznie do mnie. To uczucie, które Bóg powiedział a propos pierworodnych, to uczucie, które Bóg powiedział, że oni będą należeli do Niego, to tak samo jeszcze bardziej przekłada się na Nowy Testament i pokazuje wyraźnie, że to uczucie, które zrodziło się w pierwszych Twoich dniach, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to uczucie będzie przez całe Twoje życie chrześcijańskie należało do Boga. To uczucie będzie cały czas należało do Boga. Później widzę chrześcijan, widziałem chrześcijan, widziałem też i w pewnym momencie niestety to u siebie, że później człowiek próbuje to przełożyć na innych. Próbuje to przełożyć na tych, którzy są wokoło i mówi: Panie Boże, ja tą miłość już naprawdę już dałem. Ja już tą miłość dałem. Oczywiście Bóg mówi przez Jana: nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Jeśli nie kochasz tego brata, którego widzisz, to prawda. Ale myślisz nieraz, przychodzisz do Boga i mówisz: ja, Panie Boże, ja już w tym dniu tyle miłości okazałem Twojemu Kościołowi. Bóg mówi: wspaniale, to są moje dzieci, ale to ja jestem Ojcem. Ja jestem Twoim Ojcem. Mi najwyższa miłość będzie zawsze się należeć. Mi ją będziesz wyrażać. Zobaczcie, nieraz idziesz pod koniec dnia i myślisz sobie, no dobry dzień. Dziękuję Ci Boże za dobry dzień. Mógłbyś śpiewać, spokojnie się ułożę i zasnę. Miałem dobry dzień. Przyjdź w swojej miłości do swojego Ojca i powiedz Mu o tym dobrym dniu. Powiedz Mu o tym, bo przecież to On Ci dał, nie ludzie. Zbór kochany, zbór miłujących się braci i sióstr jest wspaniały, ale w ten zbór nigdy nie zapomni o podziękowaniu temu, który go założył. Nigdy nie zapomni o podziękowaniu Ojcu za to, że ma rodzeństwo dziecko. Nigdy nie zapomni o zrozumieniu Ojca, o tym, że to od Ojca wszystko wyszło. Dlatego Syn na tej ziemi mówi nieustannie, mówi dziękujcie Ojcu za to, bo to od Niego wyszło, że ja jestem tutaj. Od Niego to wyszło, to był Jego rozkaz, Jego zadanie dla mnie. Ja je wypełniłem, tak jak mi zlecił, tak to wykonałem, ale to było od Niego. Dziękujcie swojemu Ojcu. Nie mieliście ojców ziemskich, może mieliście, a niektórzy nawet nie mieli z tego, co wiem, ale zawsze mają Ojca Niebieskiego. Dziękuj swojemu Ojcu za wszystko. Przyjdź do Niego i powiedz, Ojcze mój niebieski, dziękuję Ci za to, że takim mnie dziedzicem uczyniłeś, że chociaż nie widzę Ciebie, jednak wiem, że napełniasz serce moje bardzo silnie przekonaniem, dążeniem, że chwała, cześć, miłość Tobie się należy. Tobie na pierwszym miejscu. I kiedy będziesz w ten sposób miał Boży porządek ustalony w swoim sercu, to wiedz o tym, że będziesz wtedy naprawdę też innych potrafił kochać i sam Bóg będzie sterował Twoją miłością do innych. Tak sterował miłością proroków. Ktoś by powiedział, no jak sterował? Przecież to nie, sterował ich sercami. On te serca napełniał miłością do tego ludu, bo oni sami nie byli w stanie z tego ni znikąd to wziąć. Nie jesteś w stanie kochać nikogo. Tym bardziej jeszcze miłować tych, którzy są tak blisko i którzy nieraz doświadczenia Ci tyle zadają. Jeśli nie masz serca względem Ojca kochanego, jeśli nie masz serca blisko Ojca, nie będziesz potrafił. Będziesz potrafił znosić kogoś. Będziesz potrafił kogoś tam tolerować. Ale miłować? Wychodzi tak jak Ojciec? Nie będziesz potrafić. I w tym momencie, kiedy rzeczywiście Bóg poprowadzi cię do tego, mogę ci powiedzieć, otwórz Psalm 22. Tutaj te słowa będą twoimi słowami. To będzie to, co będziesz mógł widzieć, czego będziesz mógł doznawać. 26 werset i dalej. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnią wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami, tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. I wtedy rzeczywiście zobaczysz. I namawianie, jakiekolwiek tego doznaję coraz mocniej, sam widzę, że namawianie jakikolwiek do tego, żeby rzeczywiście samemu w jakikolwiek sposób móc tego zaznać, żeby móc to wejść, to jest niczym, spełznie na niczym, jeśli Bóg tego nie uczyni. Dlatego Bóg mówi, że co ja otworzę, to będzie otwarte. Co ja zamknę, to będzie zamknięte. Tak mówi Bóg. Ale On pragnął zawsze otwarcia. Zawsze pragnął tego, żeby człowiek był otwarty i wtedy rzeczywiście będzie mógł taki człowiek wejść w to wielkie zgromadzenie. Czy to zgromadzenie jest tutaj na tej ziemi? Zawsze Pan mówi, że ta ziemia będzie miejscem, gdzie nie będzie wielu ludzi. Tak szukało Jezusa Chrystusa. To wielkie zgromadzenie, to jest zgromadzenie tu i w niebie. Zgromadzenie złączone w Jezusie Chrystusie. Ci wszyscy, którzy tam, aniołowie, patrzą, to jest właśnie to wspaniałe, że można wtedy wejść w chwałę Jezusa Chrystusa, w ten, można powiedzieć, piękny ślub z oblubieńcem. Rzeczywiście piękny ślub, kiedy będziesz wychwalać oblubieńca za to, że on najpierw, żeby cię nabyć, oddał swoje życie. Żeby ci pokazać miłość, oddał swoje życie. cena Twojej miłości, zrozumienia miłości, zrozumienia Boga, to jest oddane życie Jezusa Chrystusa. Inaczej tego nie zrozumiesz. Dlatego, jeśli nie wejdziesz w oddanie życia Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie oddasz wszystkiego, jeśli nie pójdziesz, nie weźmiesz krzyża i nie pójdziesz za Jezusem Chrystusem, to nie pojmiesz tej miłości. Nie pojmiesz. Będzie dla ciebie zawsze ktoś inny musiał mieć tą miłość dla ciebie. Nie ty. Zawsze ktoś inny będzie musiał ci wychodzić naprzeciw. Nie ty. Zawsze ktoś inny będzie musiał przepraszać. Nigdy ty. Ale tu Pan wyraźnie mówi, żeby zrozumieć to, trzeba być naprawdę wychodzącym w szczerości do Niego, naprzeciw, proszącym, a wtedy On będzie naprawdę tym obdarzał. Nie zatrzymuj się. Naprawdę widzę nieraz młodych wierzących, którzy w pewnym momencie zatrzymują się na etapie. Na początku wspaniale, radość, tyle wspaniałości przebywania w modlitwie. Potrafią się tym dzielić, jak dzieci znajdujące jakiś skarb w piaskownicy. Zatrzymaj dziecko, mówię jeszcze teraz tak. Zatrzymaj dziecko, kiedy znajdzie jakąś monetę w piaskownicy. Zatrzymaj to dziecko, żeby nikomu o tym nie powiedziało. Zatrzymuj, żeby nie przybiegło, nie pochwaliło się innym. Moneta jakaś, które będzie wiedziało, że ma wartość. A ty zatrzymaj się w tym. Nie dasz rady, mówisz na początku, tego nie da rady utrzymać. Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią później, no nie da rady przez całe życie utrzymać tego Jezusa Chrystusa, chociażby nawet chciał go utrzymać dla siebie. I wiem, że nieutrzymanie go dla siebie to będzie wiązało się z prześladowaniem. Jednak nie da rady go utrzymać dla siebie, bo jesteś jak to dziecko, o którym mówi Jezus Chrystus, kiedy uczniowie je odganiali od Niego. Mówi, nie zabraniajcie im. Jesteś jak to dziecko, gdzie Chrystus mówi, nie zabronię ci nigdy przychodzić do mnie. Nie zabronię ci nigdy cieszyć się mną. Nigdy. Nie przestań być dzieckiem w cieszeniu się Jezusem Chrystusem. Bądź dojrzały w myśleniu względem tych rzeczy, których nie powinno czynić dziecko Boże, ale bądź jak dziecko proste w przychodzeniu, okazywaniu uczuć swojemu ojcu. Bądź jak to proste dziecko. Widzisz dziecko w domu chrześcijańskim, widzisz to dziecko, jak ono przybiega, żeby tego chociaż na chwilę się przytulić. Mógłbyś powiedzieć, no nie da rady tak do Pana Boga przybiec, bo to nie jest takie fizyczne. Przyjdź do Niego w modlitwie. Powiedz Mu o wszystkim. Powiedz Mu o tym, co dręczy Twoje serce. On przyjdzie i pocieszy, ale więcej On będzie chciał Ci dać. Wiedz o tym, że to nie tylko będzie na zasadzie tego, żebyś Mu się wypłakiwał, że tak powiem, już mocno w rękaw. Nie. To będzie na zasadzie tego, że przyjdziesz, powiesz Mu o swoich smutkach, a On cię zatrzyma na kolanach i będzie ci mówił o tym, co dla Niego jest też smutne. Powie ci, o co jest dla Niego smutne w Twoim życiu. Powie ci to, co dla Niego, gdzie może zaszłaś, można powiedzieć, zaszedłeś gdzieś, w jakimś momencie gdzieś. On ci chce o tym powiedzieć. Płótem, żeby zobaczyć, jak wyruszasz dalej. Napełnić się otuchą i naprawdę popatrzeć, jak wyruszasz dalej. Izajasza 30 rozdział jeszcze na koniec. Żeby cię napełnić życiem, siłą do dalszego biegu. Tak, śpiewamy nieraz gdzieś właśnie na ewangelizacjach. Współczucia każdy pragnie, miłości niezawodnej. Każdy z nas tego pragnie, dlatego przyjdźmy do Chrystusa jeszcze mocniej. Wejdźmy głębiej w poznanie Jego. Tam jest naprawdę poznanie miłości Bożej. Tam właśnie Paweł mówi, padam na kolana wobec tej miłości. Padam i uznaję Ciebie, Ojcze, Ty w ponad szerszym ponad wszystko, głębszym ponad wszystko, wyższym ponad wszystko. Jest właśnie to 30 rozdział, z tego 30 rozdziału tylko werset przeczytajmy. 18 i dalej. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają, gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania. Gdy go tylko usłyszy, odezwie się. Chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. I tutaj się zatrzymamy. I zobaczcie, tu wyraźnie jest powiedziane, Bóg mówi, ja jednak będę tym Bogiem dla was, aby wam okazywać łaskę, że rzeczywiście Izrael poszedł. Poszedł z powodu swojej nieprawości. To nie był ucisk często spowodowany tym, że oni po prostu szli i zwiastowali tego Boga, a te narody tego nie rozumiały. Nie. To często była niewola. To właśnie była niewola spowodowana tym, że oni odstąpili od swojego Boga. A Bóg ich cały czas chciał uczyć. Cały czas ich chciał uczyć. I dlatego też mówił do nich. Ale byli też pośród tego ludu ci, którzy płakali na wspomnienie o obecności Boga pośród nich. Byli ci, którzy płakali na to wspomnienie o tym właśnie, tej chwale, tym majestacie przybywania Boga. Byli ci, którzy rzeczywiście wołali do tego Boga, stawali w wyłomie i wołali do swojego Boga, aż odpowie, aż ich usłyszy, aż rzeczywiście to wszystko się zakończy i oni z powrotem będą mogli wiedzieć dokładnie, jak iść. Nie będą szli po omacku, ale będą wiedzieli, jak iść. I wiecie, tak dzisiaj jest z nami. Bóg kieruje każdym krokiem naszym. Chce kierować każdym krokiem, każdą chwilą naszego życia. Wierzysz w to? Czy chcesz, że chce kierować każdą chwilą, każdym twoim dniem? Możesz powiedzieć, no już powiedział, że ma ten dzień należeć do niego, więc ja mu go rano oddaję i tak po prostu idę przez ten dzień. Bóg mówi, więcej chcę. Nie chcę tylko tego, żebyś tak sobie myślał. Bóg mówi, przez swojego Ducha Świętego chcę cię wprowadzić jeszcze głębiej w to radowanie się z obecności mojej. Bóg chce naprawdę, żebyś mógł się radować jeszcze głębiej z obecności swojego mistrza. To nie jest obecność jakaś tam po prostu płytka. Nigdy nie pomyśl, tak to diabeł oszukuje i mówi, czy na pewno, aby Bóg chce, żebyście go tak znali? Czy na pewno Bóg chce, abyście rzeczywiście mogli Adam z Ewą mogli obcować z Bogiem w ogrodzie Eden? Przez to poznawać swojego Boga. Przez to rzeczywiście móc widzieć, jak to wszystko wspaniale czyni. A jednak poszli w drugą stronę. Teraz my w Jezusie Chrystusie możemy poznawać Boga jako naszego nauczyciela. A ten nauczyciel pragnie, jego naprawdę ogromnym pragnieniem, powiedziałbym nawet największym pragnieniem, jest, żeby uczeń go znał. Żeby uczeń wiedział, jaki jest nauczyciel. Żeby uczeń mógł opowiadać o tym nauczycielu prawdę. Żeby nie musiał krążyć gdzieś, w błędach gdzieś kroczyć, ale żeby mógł wiedzieć o tym. Ale to do tego jest krzyż, jest oczyszczenie potrzebne. Do tego jest czystość potrzebna, bo nauczyciel w czysty sposób uczy czystości swojego ucznia. I wtedy, kiedy wejdziesz w tą czystość, wtedy będziesz mógł też zobaczyć, jak ten nauczyciel wprowadza cię i powiesz z boku, Panie, czy właśnie naprawdę, to jeszcze na koniec powiem, czy to się wiąże z tym, że będę przeżywał te rzeczy tak mocno, nieraz tak dotkliwie? A Bóg mówi, poznasz wtedy też jeszcze bardziej moje serce. Doznasz tego, czego nieraz doznali ci, którzy byli przed tobą, a którzy przyłożyli całe serce do tej mojej sprawy. Poznasz to. Dlatego zachęca Bóg każdego ze swojego ludu i mówi, nie myśl sobie nigdy o tym, że masz tam jakąś przestrzeń tylko w swoim sercu, malutką, płyciutką, ale nie, twoje całe serce. Bóg chce wziąć, aby napełniać tam swoją przestrzenią, jeśli ten Bóg, który jest wszechogarniający, samo wszystko, chce w tym sercu tak przebywać, to jakże my powinniśmy się oddawać? Jakże my powinniśmy na tym tęsknić i w tym widzieć swój skarb? Naprawdę, niech Bóg to z nami czyni. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.